Zaśpiewamy pieśń 665. Chwytamy wszyscy naszą oręż i broń i zgromadzamy się wokół sztandaru Jezusa i w tym boju o Królestwo Boże i chwałę Bożą nie zachwiejemy się aż do śmierci. Chwała i cześć, moc i potęga Panu naszemu, teraz i na wieki. W modlitwie i w słowie wyposażamy się mocą ducha do tego ciężkiego, do ciężkiego boju. I idziemy z radością na pole bitwy. Nie chwiejemy się aż do śmierci. W tym boju i zamieszaniu jest Jezus zawsze bliskim. Gdy niebezpieczeństwo drogi grozi, On jest jako pomoc nam. Dlatego radujemy się i jesteśmy spokojni. Alleluja! Nie chwiejemy się aż do śmierci. Z radością przyłączamy się do ludu Bożego. Idziemy z wiarą do Kanaanu. Tam, gdzie korona nas wita na końcu drogi. Zwycięskiej nie zachwiejemy się aż do śmierci. Chwała i cześć, moc i potęga Panu, teraz i na wieki. Bądźcie wierni bojownicy aż do śmierci, tak brzmi nakaz Pana. W boju, który jest ciężki, wzrasta co dzień strach i potrzeba. Nie chwiejcie się aż do śmierci. Po tym boju nastanie pokój. I na polach Salemu wszelkie cierpienie zamilknie. Tam jest wszystko. Wszystko szczęściem i błogością. Nie chwiejcie się aż do śmierci. Chwała i cześć, moc i potęga Panu, teraz i na wieki. Chwała, cześć, moc i potęga Panu teraz i na wieki. Z radością przyłączamy się do ludu Bożego. Idziemy w wierze tam do tego Kanaanu, gdzie nas wita korona. Na końcu tej drogi zwycięskiej. Tam nie zachwiejemy się. Chwała i dzięki Panu za ten dzień łaski, za te kosztowne pieśni, które możemy śpiewać ku Jego chwale. Zanim będziemy się modlić, chcę przeczytać Słowo Boże z pierwszego listu Jana, 3 rozdział. Już wczoraj wieczorem, myślę, jeden wiersz z tego słyszeliśmy, ale czytajmy tu od wiersza pierwszego. Jana 3 rozdział od 1 wiersza. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Każdy, kto popełnia grzech i zakon, przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Każdy, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest to zwiastowanie, które słyszeliśmy od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Uspokoimy przed Nim swoje serce, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nasze serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy. Gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. To są tak kosztowne słowa. I można by jeszcze dalej czytać. One są tak cudowne. Nie można tego wszystkiego w ogóle wyrazić, co tutaj ten mąż Boży mówi. Ale ja myślę, my powinniśmy rozmyślać o tym wszyscy i prosić Boga, aby On nas wprowadził do tej chwały. Niechby On nam raczył dać to, co ten mąż Boży tu pisze, tą miłość do Boga i ta miłość, tą miłość do naszych bliskich, do współludzi, do braci. O, nie wiem, ale tak wiele tu zostało powiedziane. Zostało tak wiele powiedziane. Niechby Bóg dostąpił swej woli w naszym życiu. Chcemy Jemu dziękować, uwielbiać Go i mamy nadzieję dzisiaj rano, że nas pobłogosławi. Po to przecież się zgromadziliśmy, abyśmy Go uwielbiali. I my wiemy, że On dzisiaj rano będzie nadal do nas mówił przez swoje drogie i święte słowo. Zanim będziemy dalej słuchać Słowa Bożego, powstańmy do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie dzisiaj rano i w tej godzinie dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, Ty już do nas mówiłeś przez Twoje drogie, święte słowo, Panie. Daj nam otwarte oczy, daj nam otwarte uszy, daruj otwarte serca, abyśmy byli gotowi to przyjąć, Panie, co Ty do nas mówisz, bo Ty nie czynisz pustych słów, ale Twoje słowa są duchem i życiem. Musimy je zachować w sercu, chcemy wierzyć, chcemy to przyjąć i czynić według tego, Panie. Panie, daruj mi to, daruj nam wszystkim to z łaski, Panie. Nie, abyśmy czynili jakieś słowa, ale czynili według Twego słowa, Panie. Pomóż nam dzisiaj rano. Pobłogosław wszystkich, którzy przyszli dziś rano. I pobłogosław i tych, którzy nie mogli przyjść dzisiaj rano. Pobłogosław cały Twój lud. Prosimy Ciebie, wszędzie, na każdym miejscu, gdziekolwiek są samotni albo gdzie są zgromadzeni, racz pobłogosławić z obfitości Twojej łaski. Prosimy Ciebie także, Panie Jezu, nie omin nas dzisiaj rano, ale racz nas odwiedzić, pobłogosławić. Ty wczoraj wieczorem nas już pobłogosławiłeś i przez wszystkie te przeszłe dni nas błogosławiłeś. Dziękujemy Tobie, uwielbiamy Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie także, zabierz wszystko, co stoi jako przeszkoda Twemu błogosławieństwu, abyś Ty mógł dostąpić Twojej woli między nami. To jest modlitwą nas wszystkich w imieniu Jezusa. Alleluja. Amen. Możemy usiąść. Proszę, aby chór teraz zaśpiewał ku chwale Pana. Potem proszę, aby brat Frank do nas mówił. Słuchaj, oblubienico baranka, która czekasz. Na Pana wkrótce On przyjdzie w mocy, bo On już jest niedaleko. Czy jesteś przyozdobiona w szacie i gotowa, aby się do Niego zbliżyć, bo uczta weselna, wesele wkrótce nastanie. Czy możesz już opuścić świat i zapłacić tą cenę? Czy twoje chodzenie, czy chodzisz już w niebie? Jesteś gotowa? Albo związana z ziemią, albo wolna dla planu Bożego. Jego wesele wkrótce nastanie. Maranata, alleluja. Jezus przychodzi. Wesele z tym się rozpocznie. Czy spoglądasz za przyjściem Pana? Jesteś gotowa? Czy to poselstwo, czy ta wieść o Jego przyjściu przez Twe słowo i uczynki jest rozszerzane? Czy jesteś starannym, czy jesteś staranna dla oblubieńca, albo stoisz zawstydzona? Pomyśl, wesele baranka jest bardzo bliskie. O me serce, spojrzyj w górę. Tam, gdzie nie ma śmierci, ani hańby, ani potrzeby. Gdzie to stare przeminęło, gdzie wszystko będzie nowym. I gdzie mój Jezus mnie przywita przyjmie i wszystkich tych swoich. On jest bliskim. I ta godzina wesela już nadeszła. Maranata, aleluja. Maranata, aleluja. Jezus przychodzi. Jego wesele z tym się rozpocznie. Co Bóg przyobiecał, to się ostanie, gdy niebo i ziemia przeminą. Gdy nasze wszystkie podpory się złamią, to co Bóg przyobiecał, to się ostanie. Co Bóg przyobiecał, wytrwa i w ciężkich czasach, gdy odwaga i nadzieja chce zniknąć. Gdy zmęczeni upadamy w gorącym boju, wtedy to, co Bóg przyobiecał, się nie zachwieje nigdy. Co Bóg przyobiecał, to chce nam dać. Nawet gdy wszystko drży, ale to się ostoi. Gdy nawet wszystkie gwiazdy zgasną, lecz to, co Bóg przyobiecał, to się ostanie. Co Bóg przyobiecał, wytrwa i w śmierci, w gorącej gorączce, gdy życie uchodzi. Wtedy ręce Zbawiciela wyciągają się do mnie. Co Bóg przyobiecał, nie umrze nigdy. Co Bóg przyobiecał, to chce nam dać. Nawet gdy wszystko drży, lecz to się ostanie. I gdy nawet zgasną wszystkie gwiazdy, co Bóg przyobiecał, to się ostoi. Co Bóg przyobiecał, to wytrwa i w dniu, w którym Bóg nas ratuje z potrzeby i plagi. Wtedy korona zwycięstwa będzie nam dana. Wszystkim tym, którzy przezwyciężyli przez krew. Co Bóg przyobiecał, to chce nam dać. Gdy wszystko, nawet gdy wszystko drży, ale to się ostoi. Nawet gdy zgasną wszystkie gwiazdy, to co Bóg przyobiecał, to się ostoi. Chwała i dzięki Panu za ten przywilej, że znowu tu możemy być i słuchać słowa Pana. Słowo ludzkie nie wystarczy na wieczność. To musi być Boże, święte słowo, wierne. Niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowo pozostanie na wieki. I wszyscy, w których Słowo Boże mieszka, czy może pozostać, oni będą z Panem. Ja jestem troszkę poruszony dzisiaj rano. Brat Schneider znowu do mnie dzwonił. I ta siostra, która jest lekarzem, i która była przy bracie Kloze. Ona nie spała całą noc. Wiecie, brat Kloze zmarł, ja wczoraj wieczorem już to powiedziałem. I brat Schneider opowiedział, przez jaki bój musiał jeszcze przechodzić i jak wołał o pomoc w tej godzinie śmierci. I ona jest pełna niepokoju, ona sama, i nie wie, jaki był koniec tej sprawy, tej sytuacji. Tego i my nie wiemy. Ale jedno wiemy, że jest to bardzo późno, gdy czeka się aż do godziny śmierci. Bardzo późno. I to przeniknęło mi aż do szpiku kości. Gdy ludzie, którzy są latami wierzący, czekają aż do godziny śmierci i wtedy jeszcze nie mają pewności, albo stoją jeszcze jakieś rzeczy w drodze i wtedy wołają o pomoc i są w potrzebie, bez tego, żeby mieli pewność, że są w łasce u Boga i że wszystko jest w porządku. I to mnie tak dotknęło. I ja pytałem się, i pytam się nas wszystkich, którzy tu jesteśmy i którzy teraz nie mogą być tutaj. Jak długo mamy czekać, aby przed Bogiem tak stać, jak przed Nim możemy stanąć i się ostać? Mógłbym osobiście coś powiedzieć, przez co przechodziłem, co przeżyłem, nawet ten bój śmiertelny, ale nie chciałbym wiele tu o tym mówić. I tutaj ten inny telefon, który mnie także bardzo poruszył, który mi nie daje spokoju. To był pewien brat ze Szwajcarii, niektórzy z nas go znają. On ze swoją żoną przed laty przemawiał w szkole na Grotenburg. Jego żona uczyniła coś, co nie przystoi. I on nosi długą brodę i ona wzięła go za tą brodę i potrząsała nim w jedną i w drugą stronę. I niedługo po tym została odwieziona do zakładu dla obłąkanych i jest tam do dzisiaj, i ona woła, że nie ma już łaski dla niej. Ona sama też głosiła, kto może sobie przypomnieć wiele lat wstecz, ten wie. I teraz ona woła tylko: mnie dotyczy Hebrajczyków 10. Dla mnie nie ma już łaski. Nie mogę już naprawić tego, co uczyniłam. I jest w głębokim zwątpieniu. I ja musiałam tak pomyśleć o niektórych sprawach. U ludzi przejdziemy z wieloma rzeczami i może myślimy, że mamy rację, ale przed Bogiem jeszcze długo nie mamy racji. Gdy myślimy, że przed ludźmi mamy rację, czy stoimy właściwie. Ale Bóg chce, abyśmy Jego Słowo w każdy sposób respektowali. Abyśmy naśladowali i według tego Słowa czynili. Badali samych siebie, jak stoimy przed Nim. Istnieje to znane słowo w psalmie 15, myślę, to jest psalm 15. Pozwólcie mi to przeczytać i dokładnie otworzyć i dokładnie przeczytać, abyśmy nie mówili tu czegoś na pamięć, ale dokładnie przeczytali. Psalm 15. Od początku. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? kto mieszka na Twej górze świętej. Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim. Nie obmawia językiem swoim. Nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Nie jest to łatwa sprawa. Nie możemy tak sobie śpiewać według tego powiedzenia: wszyscy możemy do nieba, bo jesteśmy grzeczni. Jest wiele więcej, co jest z tym związanym. I im bardziej zbliżamy się do przyjścia Pana i wiemy, że ten dzień i ta godzina naprawdę przed nami leży, jakże powinniśmy badać się przed naszym Bogiem, jak przed Nim stoimy, nie bliźniego, ale nas samych. Mamy badać na podstawie Słowa Bożego. Badamy często, czy najczęściej według własnego widzimisię, ale Boża próba musi stać się według wzoru Bożego. My wszyscy starannie tutaj czytaliśmy, co w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale jest napisane. I to są uderzenia młotem. Są tak potężne zamachy, które każdy musi odczuć, gdy jego serce nie jest z kamienia. I Słowo Boże jest jak młot, który rozbija skały. Jest to jak ogień, który płonie i przenika, aż rozdzieli ducha i duszę i szpik, kość i ciało. I ja chcę poprosić o to, abyśmy jeszcze ten 4 wiersz jeszcze raz pomału wszyscy wspólnie czytali. 1 list Jana, 3 rozdział, 4 wiersz. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Zakon Boży mówi tobie i mnie, co jest grzech, co jest grzechem. Zakon Boży jest dany po to, aby nam oznajmić o grzechu. Pozwólcie mi przeczytać do tego to słowo. Nie wiedziałem, że takie słowo na wprowadzeniu będzie czytane. Słowo z Rzymian. Rzymian, rozdział 7. Istnieje wiele miejsc, w których Paweł ten temat rozpatruje, ale tutaj u Rzymian w 7 rozdziale to jest jedno z tych miejsc i tu jest napisane od 7. Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Od 9. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniętę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Moglibyśmy tutaj czytać całymi rozdziałami, nie tylko tutaj, ale na różnych innych miejscach. O co tutaj się rozchodzi? To jest po prostu to, ten zakon Boży, Słowo Boże, mówi tobie i mnie, czym jest grzech. I to, co w Słowie Bożym nie jest określone jako grzech, o tym nie może ci Duch Święty oznajmić. Ja nie wiem, czy my wszyscy to kiedykolwiek zrozumiemy. Może przeczytamy do tego jeszcze to słowo z Ewangelii Jana, z 16 rozdziału. Ewangelia Jana, 16 rozdział od wiersza 4. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, abyście myśleli o tym, że wam to powiedziałem. I teraz ten wiersz, który właściwie myślałem. Mianowicie wiersz 8. Mówi o Duchu Świętym. A on... Wiersz 8 mówi o Duchu Świętym. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Duch Święty bierze Słowo Boże i ukazuje pojedynczemu na podstawie Słowa Bożego, oznajmuje o grzechu. Inna rzecz nie może się ostać przed Bogiem. Jest uczyniona przez człowieka. Przekonuje tak dalej. Ale gdy Duch Boży przekonuje, oznajmuje, to jest taka głębia, taka gruntowna sprawa, która naprawdę przenika tak do głębi, że przychodzi wielkie narzekanie na człowieka. Gdy chcemy sobie oznajmić o jakiejś rzeczy i chcemy się przekonać o jakiejś rzeczy, wtedy nie będzie mógł pozostać żaden owoc Boży. Wręcz przeciwnie, wszystko inne się objawia niż to. Ale Boże przykazanie, Boży zakon został dany po to, aby oznajmić człowiekowi o jego stanie upadku. I to czyni Duch Boży. Gdy się czyta te przykazania, nie będziesz i tak dalej, wtedy to jest ten Duch Boży, który temu każdemu pojedynczemu przekonuje, każdego przekonuje o tym, w czym przewinił przed Bogiem. Paweł tutaj przedtem dał przykład i mówi, tak na przykład zamężna niewiasta jest związana z swym mężem tak długo, jak żyje i tak dalej. Daje tutaj jeden przykład i mówi, niewiasta jest związana i to samo nie napisane o mężu, ale to nie gra teraz żadnej roli. I gdy dalej widzimy, on przedstawia to i powołuje się na Słowo Boże i stawia to pytanie. Co z tego? Czy zakon jest grzechem? Przenigdy. Ale nie poznałbym grzechu bez zakonu. Bo nie wiedziałbym i o tym złym pożądaniu. Czytaliśmy już tutaj wystarczająco o tym, i teraz z powrotem do tego słowa, tutaj w liście Jana. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, grzech jest przestępstwem zakonu. Więc kto wyjdzie poza to, co Bóg w swoich przykazaniach i zakonie postanowił i myśli, że to nie jest grzechem, ten przestępuje zakon i grzech jest przestępstwem zakonu. Ja w tych dniach to wspomniałem. Ja właściwie chciałem na to tutaj wspomnieć, mianowicie o tego, mówić o tym wyjętym spod prawa, i to jest bardzo ważnym punktem. W drugim do Tesaloniczan 2, drugi do Tesaloniczan 2, wiersz 2 i 8. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Ósmy wiersz. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoim. Kto jest tym niegodziwcem wyjętym spod prawa? Tym, to jest ten, który się postawił ponad Słowo Boże. Ponad to, co Pan na górze Synaj powiedział, jak gdyby nic takiego nie było. I tutaj wiersz 8. Kto wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Drodzy, w tym szczególnym kazaniu brat Branham to miejsce z 1 do Koryntian 14 rozdziału czytał. I tylko jedno jedynie zdanie jako uwagę uczynił i powiedział: przez to przebiega wszystko w zgodności. I tutaj w 1 do Koryntian 14 rozdziale jest napisane to, co jest siostrom napisane. Czasami jest mi przykro, że te rzeczy muszą być powiedziane, ale Słowo Boże jest Słowem Bożym. Kto chce się ponad to wychylić, niech to czyni, ale nie będzie mógł wtedy się ostać przed Bogiem. Tutaj jest napisane, że niewiasty mają milczeć w nabożeństwie, bo nie może być im dozwolonym, aby mówiły, ale mają się podporządkować tak, jak to zakon nakazuje. Czy myślicie, że Pan, on jest przecież ten sam, który na górze Synaj przemówił, który na górze Oliwnej przemówił, myślicie, że on coś może powiedzieć, czym by sam sobie zaprzeczył? To jest niemożliwym. I są niektóre rzeczy, ponad którymi tak przeszliśmy, a inne rzeczy wierzyliśmy, to był rzymski zakwas, i to przejęliśmy, i to szło od generacji do generacji, i od zboru, i poruszenia, i tak dalej, i to zostało przenoszone, i tak dalej. I nasze duchowy zmysł został zacieniony przez wszystkie te zasady i przekazy, i zakon Boży był naprawdę zasypany przez to, i to, co Bóg powiedział, to ludzie zapomnieli i postawili interpretację, czy uczyli interpretację o tym, co Bóg powiedział. I Bóg mówi: na próżno mnie uwielbiałem, dlatego że Boże ustawy przyjęli zamiast głosić Słowo Boże. Ale ten czas po prostu nadszedł. Ten czas nadszedł, w którym to prorocze słowo, to Słowo Boże, które jest oryginalnym nosieniem, aby było na nowo głoszone. Ja wiem dokładnie, że kto chce wierzyć w poselstwo czasu końca, aż do ostatniej konsekwencji, szczególnie nasze siostry, muszą przynieść ofiarę, czy się ofiarować. Obok tego nie ma żadnej drogi. One muszą po prostu ponieść ofiarę. W tych przeszłych wiekach to jeszcze tak nie było. Wszystko było inaczej. Żadnej kobiecie nie potrzeba było powiedzieć przed 400 laty, gdzie jest ich miejsce. Ale w roku 1933 pan bratu Branhamowi pokazał przecież, że właśnie kobiety ich stanowisko opuszczą i nie będą już zajmowały tego miejsca, które Bóg im przeznaczył. I jakże tu przychodzimy do tego, pytam się, ale powróćmy z powrotem na to słowo tutaj. Każde jedno słowo Boże jest ważnym i ja nie prosiłem brata Rusa, aby on to przeczytał, ale tu są bardzo ważne wypowiedzi. Rozpoznajmy to jedno. Grzech jest przestępstwem zakonu. Grzech nie jest tym, co ty i ja myślimy, ale to jest tym, co powiedziało Słowo Boże. I ja powiem to jeszcze raz. Grzech jest przestępstwem Słowa Bożego. I tutaj trzeba starannie, nie według jakichś przekazów, ale trzeba wziąć miejsce Biblii. I to jest tutaj bardzo osobistym, ale ja tutaj to powiem, może potem będę się czuł lepiej i myślę, niektórzy także. I pewien brat przyszedł do mnie, to już jest dość dawno temu, i on chciał mnie doprowadzić do porządku, i ja podałem mu tą Biblię i powiedziałem, gdy ty mi z tej Biblii możesz pokazać, że uczyniłem coś, co przed Bogiem nie jest właściwym i przed Nim nie może się ostać, wtedy upadnę na moje kolana i na moją twarz i będę pokutował, ale proszę cię, weź tą Biblię i połóż twój palec na ten wiersz w tej Biblii, a wtedy upadnę na moje kolana i na moją twarz i będę pokutował. Każdy może wszystko możliwe mówić, ale to nie płaci przed Bogiem. Przed Bogiem płaci tylko to, co tutaj jest napisane. Co jest napisane czarne na białym. Wszystko inne są jakieś przekazy, interpretacje. Są rzeczy, przez które nasze duchowe myślenie zostało zacienione. Jest starym zakwasem, który musi być wyjęty. I to przez nową istotę, aby nic nie pozostało. Tutaj są nam cudowne rzeczy powiedziane. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Co mówi brat Branham? Nie tylko raz, ale tak często. W czym był zawarty pierwotny grzech? W tym, że Słowo Boże było przestąpione. Powiedzmy raz amen, gdy to się zgadza. W innym wypadku myślą ludzie, że na pamięć mówiłem do krzeseł. Co było przestępstwem? Przestępstwo było zawarte w tym, że Słowo Boże zostało złamane. Czy to się zgadza, czy nie? I to musimy raz wiedzieć, że przestępstwem przed Bogiem jest przestąpienie i złamanie Jego słowa. I potem przychodzi Duch i ukazuje człowiekowi, który przestąpił Słowo Boże, ukazuje mu ten grzech. I wtedy grzechem jest bezprawie, bo ten wspomniany postawił się ponad zakonem i uczynił, co nie powinien. Lecz teraz, każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. 6 wiersz. Tutaj jest dane to wyjaśnienie. I tutaj jest ten wiersz, który daje odpowiedź na to. Kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dziecko Boże nie może zgrzeszyć. Może popełnić błąd. Może gdzieś stanąć z boku, ale ty nie możesz postawić się ponad Słowem Bożym i równocześnie być z Bogiem w porządku. Nie możesz złamać Słowa Bożego i pomimo to przed Nim się ostać. To jest niemożliwym. Przeczytajmy może tu jeszcze ten 9 wiersz. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. I tutaj ten wiersz, to słowo. Gdyż posiew Boży jest w nim. Nasienie Boże jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Człowiek, który jest zrodzony z Boga, w którego sercu i duszy, w jego sercu i duszy, zostało to Słowo Boże jako nasienie włożone. Bez nasienia nie ma w ogóle nic. Żadnego narodzenia nie ma bez nasienia. To nie istnieje. Zanim może być dane zrodzenie z Boga, wpierw musi być to nasienie Boże, z którego to nowe życie może być zrodzonym. I to nowe życie może tylko z Boga przyjść. I ono przez Słowo jako nasienie jest w naszych sercach zasadzone. I wtedy przychodzi Duch Boży i ożywia to i sprawia nowe życie. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować, nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Jest tak wiele rzeczy, które tutaj powinny być rozpatrywane, abyśmy przed Bogiem rozpoznali, co jest właściwym. Może jeszcze szybko przejdziemy. Jak brat Branham to mówił, mamy tutaj lekcję szkoły niedzielnej. To nie jest jakieś kazanie tutaj. Chciałbym tylko w skrócie, abyśmy to z wczoraj wieczorem, z tym dzisiejszym powiązali. To miejsce z listu do Hebrajczyków pasuje do tego. Hebrajczyków w 9 rozdziale od wiersza 21. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. Chciałem tutaj wiersz 19 czytać. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, 19b, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno swoją księgę, jak i cały lud. To może wczoraj wieczorem tak nie wspomnieliśmy, ale Bóg w swoim słowie postanowił wszystko, co nie miało być czynionym. On miał lud, który wywołał, o którym dokładnie wiedział. Ten lud nie jest w stanie pójść za tym wszystkim, spełnić to wszystko, co zażądałem. I on postawił tą łączność między swymi żądaniami, a swoim ludem. I to była ta krew. I on tą krew ze wszystkimi żądaniami i ten lud, który nie był w stanie tych żądań spełnić, on oboje wziął pod przymierze tej krwi i to oboje pokropił krwią tą księgę ze wszystkimi żądaniami i lud, który nie był w stanie tego wszystkiego spełnić. I teraz znowu do tej myśli z powrotem, że Duch Święty oznajmuje, pokazuje grzech, oznajmuje o grzechu i prowadzi nas na Golgotę. I tutaj rozpoznajemy, że nie byliśmy w stanie spełnić żądań Bożych, ale Baranek Boży przyszedł, był posłusznym, posłusznym aż do śmierci na krzyżu i swoją Bożą krew przelał. I my stoimy, tak jak ten starotestamentowy lud Boży, pod przykryciem tej krwi przymierza. I wiecie, i o tym mówiliśmy, że mężowie Boży budowali ołtarze gdziekolwiek, kiedykolwiek Pan do nich mówił. Noe, Abraham, Izak, Jakub. Oni wszyscy budowali ołtarze i jakby powiedzieć, tam postawili pomnik, tam gdzie Pan im się objawił. Mi przyszły jeszcze następujące myśli, co dotyczyło praojców. W pierwszej Mojżeszowej 26, pierwsza Mojżeszowa 26, przeczytamy wiersz 18 i 24. Izak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama. I nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Teraz wiersz 23. I wyruszył stamtąd... Wyruszył stamtąd do Berszeby. Tej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom ja z tobą i będę ci błogosławił. I rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Pana i rozbił tam namiot swój. Tam też wykopali słudzy Izaka studnię. Pan się ludziom tutaj na ziemi objawiał. I ja przypominam sobie na jedno kazanie, w którym brat Branham powiedział, że jest to... To jest dziwnym, ale w tych dniach nie słyszy się często, żeby ktoś naprawdę powiedział: Pan do mnie mówił. I on mówi w związku z tym, że w dawniejszych czasach było to między ludem, było to czymś takim częstym, czy jakby prawie zwyczajnym. Ale to było... Pan się im objawiał. I dzisiaj, gdy coś mamy, wtedy może jakiś wyjątkowy sen, dlatego że za późno jedliśmy. Ale były czasy, w których Bóg się swojemu ludowi, do swojego ludu zwrócił, miał społeczność z nimi, gdzie prawdziwe objawienia, gdzie naprawdę Bóg był między nimi. Ja myślę, że to należy do odnowienia, że Bóg się nam do nas na nowo zwróci, że On mówi i działa w sposób, w który przed czasy czynił Jakub. Tu było teraz o Jakubie, było o Izaku, a teraz o Jakubie. I tutaj w pierwszej Mojżeszowej 32 od wiersza 9. Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu. Bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan. A teraz mam dwa obozy. Co to było? Jakub przypomniał sobie na to, co Bóg w jego życiu uczynił. On tutaj uczynił porównanie. Tym byłem, gdy mnie zawołałeś, a tym się stałem, po tym, gdy poszedłem za Twym wołaniem. I on widział potężną różnicę. Drodzy, my musimy uczynić porównanie między tymi dniami, w których Pan nas zawołał, i między tym dniem, w tą sytuacją, w której teraz się znajdujemy. Co Bóg w tym międzyczasie, w Twoim i moim życiu mógł uczynić, przez Twoje i moje życie mógł uczynić? Tutaj jest o Jakubie napisane w 1 Mojżeszowej 33, w wierszu 18. Na koniec dotarł Jakub szczęśliwie po powrocie z Padan Aram do miasta Sychem w ziemi kananejskiej i rozbił obóz pod miastem. Kupiwszy za 100 srebrników od synów Hamora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Bóg jest Bogiem Izraela. Tutaj rozchodziło się znowu o to, że ktoś budował ołtarz. I to słyszeliśmy i od brata Branhama, że ten ofiarujący się z tą ofiarą identyfikował. I my wiemy, że Chrystus stał się dla nas barankiem ofiarnym i że Jego ofiara była doskonałą ofiarą, jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy. I tutaj nie potrzebuje już nikt dopomagać, bo Bóg nam pomógł. I czytamy dalej w pierwszej Księdze Mojżeszowej 35 od wiersza 3. Wstawszy bowiem pójdźmy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. Mężowie Boży nigdy nie zapomnieli, w jaki sposób Pan z nimi był i im pomógł. We wszystkich sytuacjach i okolicznościach. I oni mieli potrzebę, aby wzywać Boga, zbudować ofiarę, zbudować ołtarz i złożyć ofiarę, aby która miała jako przyjemna woń się wznieść do Boga. Ale teraz przychodzimy do pewnej sprawy tutaj na końcu jeszcze, która także nie może być tak przeoczona. Tutaj w pierwszym liście Jana 3 czytaliśmy, że mamy być nie tacy jak Kain, który mówił o miłości, ale mordował. Nie mamy miłować na rodzaj Kaina, według rodzaju Kaina, który w słowach miłował, ale w czynie mordował. Tutaj jest pewien punkt, który jest bardzo głębokim. Było dwóch synów. Wiecie dokładnie. To był Jakub i Ezaw. Oni wyszli z tego samego łona matki. I pomimo to Bóg powiedział, jednego umiłowałem, a drugiego nienawidziłem. Jeden był już właściwie odrzucony. Tego jednego umiłowałem, wybrałem. Drugiego nie umiłowałem, nie wybrałem. To już wystarczy, bo Bóg w gruncie rzeczy nie może nienawidzić. On widzi tylko przez swoją wszechwiedzę, kto jemu będzie służył, a kto jemu nie będzie służył. Ale tutaj widzimy później tych potomków Ezafa i potomków Jakuba. Jak oni w ich liniach są uporządkowani i tak dalej. Ja już to przed laty czytałem, po tym, gdy 2-3 razy słyszałem że brat Branham powiedział: ta księga Joba jest jedna z najstarszych ksiąg. Ja tak rozmyślałem o tym, jak on do takiego stwierdzenia, takiej wypowiedzi mógł dojść. I gdy tutaj u Joba 4:1 chcecie przeczytać, ten człowiek, który tam przyszedł, to był bezpośredni potomek Abrahama, Ezafa. Tutaj była pierwsza Mojżeszowa 36, pierwszy wiersz. A to są dzieje rodu Ezafa. W wierszu 4 jest napisane: Ada urodziła Ezafowi Elifaza. A Elifaza. Zapamiętajcie ten to imię. I tutaj jak w 5 wierszu. Gdy to drugie imię w wierszu 11 czytacie: a synami Elifaza byli Teman i tak dalej. Potrzebujecie to tylko przeczytać. To byli ci, którzy potem przyszli do Joba, do męża Bożego, który już w najgłębszej potrzebie duszy był, i oni przyszli do niego i czynili mu zarzuty i daleko się zamachywali i tak dalej. Jeden nawet powiedział dosłownie: ja się bardzo zamachnę i tak dalej. Oni wszyscy czynili to, ale to słowo, że Bóg ich w ogóle nie wybrał, że Bóg w ogóle nie miał nic z nimi w zamiarze, tego nie zrozumieli. Ale zewnętrznie oni się meldowali do słowa, ale Bóg nie miał z nimi nic w zamiarze. Bóg mówił z Jobem, nie z nimi. I powiedział Jobowi, o Jobie powiedział: tak pokornym i tak pobożnym nie ma żadnego człowieka jak on na ziemi. I tutaj w wierszu 15: oto naczelnicy rodów pośród potomków Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego Ezafa, naczelnik Teman. Mam tutaj jeszcze inne rzeczy, ale myślę, że czas już przeminął i to wystarczy. Są dwie linie od Kaina i Abla. Dwie linie. Ci jedni są wybrani przez Boga, znaleźli przed Nim łaskę. Im płaci słowo Pisma: błogosławiony człowiek, któremu grzech jest przebaczony, grzechy są przebaczone. I ten mąż, któremu wina nie jest zaliczona. Rzymian 4. I dlatego oni sami otrzymali przebaczenie od Boga. Nie obwinią żadnego innego. Ani gdy będą czuwać i śnić, im pozostanie to świadomym, co Bóg w ich życiu uczynił. Oni nigdy nie będą móc nienawidzić. Oni będą nienawidzeni. Mógłbym wam tą historię Józefa przeczytać, którą sobie zanotowałem. Co z nim się działo? On wyszedł na pole i pewien człowiek pytał go, mąż zapytał go: coż, czego szukasz? A on powiedział: szukam moich braci. Co uczynili bracia z nim, gdy ich znalazł? Co oni uczynili? Oni natychmiast mieli to właściwe w ustach. Powiedzieli: tam idzie ten. Teraz chcemy z nim się rozliczyć. Możecie to widzieć. Możecie to widzieć ciągle, non-stop. W jaki sposób ta droga mężów Bożych przebiegała? Czy mam wam to przeczytać? Dzisiaj jest niedziela do południa. Pierwsza Mojżeszowa 37, wiersz 4. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Jego własni bracia. Bóg miał coś w zamiarze z Józefem. Czy on mógł coś za to, że Bóg miał Boże przeznaczenie w jego życiu i pewien przebieg na tym położył? Czy nie był on tym mężem, który w Egipcie 7 lat gromadził to wszystko i potem... Co to się stało? Ale te drogi, przez które on musiał iść, były tak głębokie, trudne. że nikt nie był w stanie ich znieść, ale powodem było dlatego, że Bóg coś miał z nim w zamiarze. Jego bracia znienawidzili go i nie zdobyli się na to, aby przemówić przyjazne słowo z nim. Tu jest druga część wiersza 14. A on przybył do Sychemu, gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich, powiedz mi proszę, gdzie oni pasą. Zauważacie, o co się rozchodzi? Jego bracia nie chcieli go. Oni go nie szukali, ale on szukał swoich braci. Niezależnie od tego, co z nim było uczynione czy nieuczynione. On miłował swych braci. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie będzie żadnego dziecka Bożego, które by mogło chodzić po tej ziemi napełnione nienawiścią. Tego nie ma. Czegoś takiego nie ma. Kto dożył miłości Bożej, ten nie może inaczej jak miłować, bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego. To nie są jakieś puste słowa. To jest pełne przeżycie z Bogiem. Kto czyni puste słowa, ma puste serce. W czyim życiu stało się słowo realnością, ten ma pełne serce, napełnione miłością Bożą. Ten mąż szedł tam i pytał: gdzie są moi bracia? Tu i my mamy nauczyć się wielką lekcję. On nie powiedział do nikogo: moi bracia są tacy a tacy, oni to uczynili, tamto uczynili. Ale jego serce krwawiło dla jego braci. To jest wielką lekcją, której nie możemy przeoczyć. I tutaj dalej jest powiedziane w wierszu 18. I ujrzeli go z daleka. Lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Nurze, chodźmy i zabijmy go. Wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Nie dzikie zwierzę chciało go pożreć. Oni chcieli go pożreć. Dzikich zwierząt tam nie było. Oni byli tymi ludźmi, którzy tak się zachowywali jak zwierzęta i nie mieli się pod kontrolą, pomimo to, że ten sam ojciec ich był. Drodzy, tutaj musimy jeszcze wiele się nauczyć i badać się. Pan powiedział raz do dwóch, którzy byli wewnętrznie zdenerwowani. Powiedzieli: Panie, jeśli chcesz, wtedy wypowiemy, aby ogień z nieba stąpił. Pan powiedział: czy nie wiecie? Czy nie wiecie, czy jego ducha dziećmi jesteście? On chciał powiedzieć: wy jesteście przecież z Ducha Bożego. Jak możecie tutaj w gniewie tak działać, tak czynić? Rozmyślijcie, czy jego ducha jesteście dziećmi. Jeden między tymi braćmi wystąpił. Kto to był? Juda. Juda, to plemię, z którym Bóg miał coś w zamiarze. W rozdziale 37, wiersz 26. Wtedy rzekł Juda do braci swoich: jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Juda wstawił się za nim. Znowu ktoś, z kim Bóg miał coś w zamiarze. Tutaj Bóg miał coś z nim w zamiarze. On wstawił się za swoim bratem. Z obojgiem Bóg miał coś w zamiarze. I jeden wstawił się za drugim. Aleluja! To jest miłość Boża, która w czynie i w prawdzie między tymi się objawia, którzy zostali przez Boga umiłowani. Jeden wstawia się za drugiego i mówi: nie czyń tego. To jest ta lekcja, którą mamy się nauczyć. Z powrotem do Jana 3. Miłość Boża się ukazała. Ale nie wszyscy, którzy mówią, że Boga miłują, go miłują. I każdy niech bada samego siebie. I także to płaci mi i Tobie. Żebyśmy przed obliczem Bożym się badali, aby stwierdzić, jak to z nami jest. Ja miałem jeszcze nie jedno, co chciałem przeczytać, ale Bóg z pewnością dzisiaj do południa z nami rozmawiał, mówił. Powiem jeszcze raz. Ja po tym telefonie, który otrzymałem, byłem wstrząśnięty. Jak to będzie w Twojej, w mojej ostatniej godzinie? Może nasze myśli będą wtedy szły gdzieś na wędrówkę i wzejdzie ta myśl. O, gdybym mógł jeszcze porozmawiać z tym bratem, z tą siostrą. O, gdybym mógł to czy tamto naprawić. O, gdybym mógł to i tamto przyprowadzić do porządku jeszcze. Ja wiem, co znaczy godzina śmierci. Nie wiem, czy brat Werner Zieg kiedyś zrozumie, kiedykolwiek zrozumie, dlaczego wtedy w nocy o drugiej godzinie z jego domu w Szwajcarii odjechałem. Nikt z was nie może tego zmierzyć, co to znaczy, gdy ma się do bojowania ze śmiercią. I to nie jest jakiś gorący pot jak teraz, ale zimny pot, tak wielki jak wielkie perły, który spływa od stóp do głów. Moja godzina śmierci nie była przed 2 laty tutaj w tym miejskim szpitalu. To było błogie przejście do Pana. Moja godzina śmierci, mój bój był w tą niedzielę po zgromadzeniu, gdy nocowałem brata Wernera Zieg. Do dzisiaj mu nie opowiadałem, co to się stało tam. I może on zgaduje do dzisiejszego dnia, dlaczego odjechałem bez pożegnania. Mogę wam powiedzieć, nie życzę nikomu takiej godziny, takich godzin, aby przeżył. Aż to zwycięstwo Boże się objawiło i ja przeniknąłem, przebiłem i mogłem iść moją drogą z Bogiem. To są godziny, których żaden człowiek nie powinien przeżywać. Ale Bóg mówi dzisiaj do nas i On chce, abyśmy przystąpili przed Niego i powiedzieli: Panie, co mogę uczynić? Co muszę uczynić, aby przed Tobą się ostać? Gdy staliśmy się wierzącymi, jeden powiedział do drugiego coś, co nie było całkowicie w porządku. Wtedy szło się jeszcze przed zachodem słońca do siebie nawzajem, powiedziało się: bracie, co, to nie było właściwe, co powiedziałem. Co dzieje się dzisiaj? Biblia mówi, że miłość ostygnie w wielu i nieprawość wzrośnie. Gdy ta miłość ma ostygnąć, wtedy musiała raz płonąć. W innym przypadku to słowo, że ochłodnie, nie powinno stać. Ale gdy raz była ta miłość, to raz płonął ten ogień Boży. I jest powiedziane, że ona ostygnie w wielu. Jeden drugiego będzie wydawać i tak dalej. Ale Bóg we wszystkim tym ma tą trzodę zwycięzców, zastęp zwycięzców, którzy pomimo to nie stracą orientacji, ale będą trzymani przez Boga. I ktoś raz powiedział: jestem tak słabym, nie mogę już trzymać mocno ręki Pana. Brat Branham mu powiedział: bracie, ty go wcale w ogóle nie trzymasz jego ręki. Pan przecież ciebie trzyma za twoją rękę. Nie martw się o to. I tak możemy być pocieszeni. On nas trzyma swoją przebitą dłonią i mówi: dziecię me, bądź pocieszone. Ja cię wykupiłem. Ja cię zawołałem po imieniu. Jesteś moim. Zawarłem z tobą wieczne przymierze. Moje słowo i ciebie złączyłem pod tą jedną krwią, pod tą krwią nowego przymierza. Ty należysz mi. Jesteś mą własnością. Mój zakon musi cię oskarżyć, ale moja łaska cię uwolniła. Moja krew mówi za ciebie, wstawia się za tobą i mówi: ty będziesz żył. przeszliśmy ze śmierci do żywota. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen. Chwała i dzięki Panu. Chciejmy się modlić. Wierzę, że to słowo do nas wszystkich przemówiło dzisiaj rano i my wszyscy chcemy stanąć przed obliczem Bożym, prosić Go o łaskę, aby On zabrał od nas wszystko, co nie należy. I gdy Jego zakon, Jego miłość, niech by On to włożył w nasze serca, w nasze myśli. Powstańmy. Niech by jeszcze wielu w krótkich, gorących modlitwach podziękowali Bogu. Tak, jakim jest. Tak to musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew oczyszcza mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Twoja krew oczyszcza mnie z grzechów do czysta. Baranku Boży, idę już.